Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Najważniejszymi, najgłośniejszymi tematami minionego tygodnia były przegrana Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która w niedługim czasie może skutkować zamknięciem kopalni w Turowie i przyjęcie przez ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych zapisów paktu migracyjnego. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym programie Gry Polityczne. A moimi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam pana.
Kłaniam się pani redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
I poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od planów Unii Europejskiej o przymusowej relokacji migrantów. Temat ten powrócił po kilku latach. Dlaczego?
Bardzo to dziwna sytuacja jest, że on w takim kształcie powrócił, bo przecież ta koncepcja, która właśnie ponownie jest teraz lansowana, się skompromitowała w latach 2015 i potem. W 15 jeszcze może tej kompromitacji nie było tak bardzo wyraźnie widać, bo wszyscy chwalili ten pomysł takiej przymusowej, mówiono solidarnej relokacji. Ale
to, że solidarna wtedy, relokacja cały czas jest to ten argument podtrzymywany.
Ale wszyscy właśnie wtedy na to się godzili. W Polsce rząd PO-PSL wtedy też w podskokach godził się na to, żeby przyjąć tych z relokacji przymusowych migrantów. Zaczęła to wszystko kanclerz Niemiec ówczesna, Angela Merkel, otworzyła szeroko drzwi Niemiec i Europy dla migrantów i zaczął się problem. On narastał coraz mocniej. Polska po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku powiedziała jasno i wyraźnie, że tej polityce nie będzie ulegać. Wszyscy wtedy nas atakowali za to. Polska, Węgry przeciwstawiały się tej polityce i potem po paru latach najpierw niektórzy, Austria, po kolei inne kraje europejskie, wszyscy zobaczyli, że ta polityka, którą próbowano nam narzucić, nie ma sensu.
Polska, to dlaczego teraz do
Polska
niej powraca?
Rację i Polska przekonała też do tych racji, albo przekonali się do naszych racji inni. Przekonała innych. My teraz przyjęliśmy w ostatnim czasie, w ostatnim roku, nieco więcej, kiedy trwa wojna na Ukrainie, wojna wydana przez imperializm rosyjski Władimira Putina, przyjęliśmy miliony Ukraińców, prawdziwych uchodźców wojennych, którzy uciekają przed wojną. Daliśmy im schronienie, daliśmy im opiekę.
I którzy trafili do nas legalnie.
Pracę. Trafili legalnie, my ich chcieliśmy przyjąć, bo nieśliśmy pomoc tym, którzy uciekali przed wojną, przed pożogą, zniszczeniem, śmiercią. Daliśmy przykład Europie, jak można właśnie pomagać wtedy, kiedy jest taka realna potrzeba, a nie kiedy się otwiera szeroko drzwi dla zarobkowych migrantów, bo z taką migracją mieliśmy do czynienia w tamtym czasie, przed 2015 rokiem, w 2015 i później.
I teraz Europa z taką migracją ma do czynienia i są to migranci, którzy nielegalnie dostają się do Europy.
Tak,
i teraz należałoby je rozlokować w poszczególnych krajach. Dlaczego?
I panie redaktor, co do których to migrantów, nie ma w bardzo wielu przypadkach pewności, jaka jest ich tożsamość. My mielibyśmy przyjmować nie wiadomo kogo, nie wiedzielibyśmy w wielu przypadkach, kto to jest. Z tym się mogłyby wiązać i wiązałyby się zresztą, co się w Europie wiąże, z najróżniejszymi zagrożeniami, patologiami, także przestępczością. My przed tym się obroniliśmy, a tam, gdzie jest, jeszcze raz powtórzę, realna potrzeba niesienia pomocy, to otworzyły się polskie serca, polskie domy, polskie państwo, rząd, samorządy, organizacje pozarządowe, obywatele. Wszyscy przyszliśmy z pomocą Ukrainie, która walczy za wolność swoją i naszą. Natomiast tam, jeżeli chodzi o tę migrację z południa, po prostu trzeba zmienić politykę migracyjną całej Unii Europejskiej. I ja sądziłem, myślę, że nie tylko ja sądziłem, pewnie wielu, że
i co, dla tego powracamy, Europa powraca do tego pomysłu, bo nie radzi sobie z migracją?
Myślałem, że po tamtym doświadczeniu już to nie wróci w tym kształcie. Dlaczego wraca, to jest pytanie bardzo trudne, bo w gruncie rzeczy powinna sobie Europa już z tym poradzić, wyciągając stosowne wnioski. Dlaczego nie radzi? Nie chce radzić, nie umie, się boi czegoś, prawda? Ma na tyle dużo tych imigrantów u siebie, że jest zakładnikiem ich, trudno powiedzieć.
A jakie pan ma przemyślenia na ten temat, poseł Stefan Krajewski?
Jest proste rozwiązanie tego problemu, ale tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości po pierwsze musi mieć silną pozycję w Unii Europejskiej, której ciągle nie ma. Po drugie musi wykazać się sprawczością, taką też negocjacyjną, by w poczet tych uchodźców właśnie zaliczyć uchodźców z Ukrainy, których przyjęliśmy, bo my swoje jak gdyby tutaj narzucane kwoty wykonywaliśmy w dużo większych ilościach i to trzeba uznać. Od pierwszego dnia, kiedy uchodźcy z Ukrainy tej pomocy potrzebowali, ją otrzymali. Nie dostaliśmy tego wsparcia też od Komisji Europejskiej. Więc
czyli
dzisiaj...
tutaj PSL znacząco wspiera rząd premiera Mateusza w tej kwestii.
No ale ważne, żeby to dzisiaj taki silny głos Polski popłynął i żeby to dało się poprzez służby dyplomatyczne, poprzez przedstawicieli i rządu, i europosłów właśnie wynegocjować, by te kwoty, liczby uchodźców, które zostały w Polsce przyjęte i do dziś przecież ci wszyscy uchodźcy funkcjonują, to są koszty dla budżetu duże, bo przyjęcie dzieci do szkół, przyjęcie do pracy, danie tej opieki socjalnej
w wielu miejscach. I na razie nieadekwatne do tego, co dostajemy z Unii
Europejskiej.
Oczywiście,
że tak.
Tak,
więc tutaj dzisiaj tej sprawczości i takiej oczekujemy od rządu. Być może uda się to zrobić i takie jest nasze stanowisko. Europosłowie też Polskiego Stronnictwa Ludowego będą wspierać taki kierunek. Na pewno nie jesteśmy za tym, żeby ustalić konkretne liczby i przyjmować uchodźców, bo to jest problem, który, jeżeli dzisiaj będziemy w ten sposób traktować, on będzie się tylko pogłębiał, bo przecież jeśli kolejni się dowiedzą właśnie ci i uchodźcy, którzy uciekają przed głodem, przed wojną, ale też ci migranci zarobkowi będą w większej liczbie przybywać, no bo tam jest prosta odpowiedź na pytanie, czy w kraju, w którym grozi głód, czy jest głód doskwiera, czy czekać, aż się umrze z głodu na miejscu, czy podjąć próbę, bo przecież oni też w wielu miejscach ryzykują własne życie, własne zdrowie, bo przecież też wiemy, jak się te próby dostania do tego lepszego życia kończą często. I to jest też ta potrzeba takiej dyskusji ogólnoeuropejskiej, jak to wszystko przedstawić i wykonać, żeby miało to jakiś sens. Bo też to nie jest tak, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zamknął drzwi dla wszystkich, bo przecież oprócz uchodźców z Ukrainy są setki tysięcy migrantów zarobkowych, którzy przybyli z różnych miejsc. Tak, oni
są
już w sposób legalny.
A tutaj mówimy o emigrantach, którzy nielegalnie dostają się do Europy, mieli być w różnych krajach.
Przed taką próbą rozmieszczenia, rozlokowania trzeba by było po prostu zadać im pytanie, czy chcą tu być w sposób legalny, pracować, bo przecież wystarczy do większego miasta pojechać, zamówić jedzenie, czy wsiąść do tak zwanych taksówek na aplikację. I widać, że mnóstwo ludzi dzisiaj właśnie z Bliskiego Wschodu, z Azji jest u nas, funkcjonuje, z Afryki, ci, którzy pracują. Ważne, żeby mieć ich ewidencję, żeby nie dochodziło do sytuacji, z którą mamy do czynienia w krajach Europy Zachodniej, że są enklawy. I tak jak w Niemczech, to nie zaczęło to się w 2018, 15 czy 14 roku, ale to przecież pamiętamy lata 60. poprzedniego wieku, kiedy Turcy zaczęli przyjeżdżać do Niemiec i sprowadzać całe rodziny i tam się te enklawy faktycznie utworzyły. Tak samo jest we Francji, w Belgii. Więc to jest temat, który będzie pewnie wywoływał mnóstwo emocji, ale też trzeba jakiegoś takiego zdroworozsądkowego podejścia, bo dzisiaj jednak większość krajów Unii Europejskiej tej realokacji chce, tego rozmieszczenia. Tam, gdzie napłynęło tych migrantów zbyt wiele, chcą się tym podzielić i tutaj Niemcy czy Francuzi są w tym skuteczni, że jednak
i
większość krajów
mają. I podnoszą argumenty, że do Polski
tym
rocznie trafiałoby niespełna 2000 takich cudzoziemców, że Polska jest w stanie sobie z tym poradzić.
I gdyby policzyć,
tylko
że
2000,
te miliony Ukraińców
2000
przyjechało do nas, no to nie trzeba żadnych tysięcy przyjmować.
Gdy rozmawiamy merytorycznie, to można by tutaj o różnych elementach dalej dyskutować. dyskutować, ale pan poseł trochę niestety zaczepia mnie politycznie i na to muszę zareagować, bo pan powiedział o tym, że nie ma sprawczości rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście ta sprawczość jest, choćby ona polega na tym, że obroniliśmy się po 2015 roku przed zalewem, przed falą nielegalnej migracji, przed tymi kwotami, które wy, powtarzam, w podskokach przyjmowaliście, wasz lider przyjmował, Donald Tusk, wczesny premier.
Nikt nie został przyjęty.
Proszę mi nie przerywać, bo ja słuchałem, jak pan mówił, no i bardzo kulturalnie słuchałem. Niech pan też kulturalnie posłucha. Pan tak się wypowiada, jakby nie było pana partii PSL-u w koalicji PO-PSL przez 8 lat, 2007-2015. To wy się godziliście na kolanach i PO, i PSL na to, co narzucała Unia Europejska. Wy się baliście mieć własnego zdania, własnego głosu, albo mieliście takie samo zdanie jak Angela Merkel, której słuchał Donald Tusk we wszystkim i jego karierę zresztą prowadziła, jakoś kreowała, był od niej uzależniony, od niemieckiej polityki, no a wy się temu poddawaliście. Więc
ale nie każdy polityk jest w stanie przewidzieć przyszłość,
gdyby
się okazuje.
Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów parlamentarnych w 2015 roku, to mielibyśmy to samo prawdopodobnie, nie wiem w jakiej skali, ale na pewno początek byłby na pewno taki i byłoby coraz gorzej, jak inne kraje europejskie, które sobie zafundowały problem migracyjny. Pamiętam, kiedy parę dobrych lat temu nasz prezes, pan premier Jarosław Kaczyński powiedział o obszarach, o szariatów w Szwecji, to jaki był atak na pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że to w ogóle wymyślone, że nic takiego nie ma miejsca. No proszę, słuchajmy komunikatów z ostatnich dni. Rząd szwedzki się przyznaje, że nie ma jurysdykcji nad pewnymi obszarami w swoim własnym kraju, bo właśnie tam są szariaty, tam jest właśnie całe są obszary miast opanowane przez migrantów, którzy tworzą swoje prawo i prawo państwowe tam po prostu nie działa, tam poczta nie może nawet dotrzeć. Więc panie pośle, głęboko proszę uderzyć się w swoje własne piersi najpierw, w swoje własne, nie w cudze, bo wy zawiniliście bardzo mocno. 8 lat fatalnej polityki migracyjnej macie za sobą, kiedy byliście
przy władzy. Ale nie było tych uchodźców, jeszcze raz tylko.
Nie było tych uchodźców, Bogu Najwyższemu dzięki dlatego, że polski naród dokonał wyboru Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, a was odrzucił. Bo tak to byśmy mieli ten problem. To jest po pierwsze. Po drugie, pan poseł mówi, i tu już przechodzę do bardziej merytorycznej części mojej wypowiedzi, zostawiam już politykę, ale musiałem na to zareagować, bo to tak potem udają wszyscy, że nie było przeszłości, to niedalekiej, niedawnej. Otóż faktem jest, że ci, którzy przyjeżdżają do nas legalnie, bo mają prawo pobytu, prawda, no to podejmują pracę i to jest sytuacja, powiedziałbym, normalna.
Natomiast ci, którzy
chce nam, tak, no oczywiście się mniej lub bardziej integrują, różnie z tym jest, ale w każdym razie nie stanowią problemu, ani jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, ani jeżeli chodzi o jakieś inne elementy społeczne. Natomiast ci, których nam chcą na siłę przysłać tutaj właśnie unijni technokraci, to oni nie przyjeżdżają po to, żeby pracować. Oni przyjeżdżają po socjal, oni przyjeżdżają po łatwe życie. I powtarzam, tożsamość ich jest w bardzo wielu przypadkach nieustalona. Mają inną tożsamość w dokumentach niż ta rzeczywista często. Bardzo trudno jest to sprawdzić. Ktoś niedawno mówił, że może byście się zgodzili na przykład i zaprosili na przykład lekarzy czy pielęgniarki, prawda, do Polski, bo brakuje nam pielęgniarek, zaprosimy pielęgniarki.
Ten pakt migracyjny nie przewiduje możliwości.
Nie pozwala na to. Właśnie o to chodzi. To nie jest tak, że możemy sobie wybrać, kogo zaprosimy. Tam jest po prostu kwota, liczba narzucona i proszę bardzo, bierzcie to, co wam dajemy w pakiecie. Na to nie będzie naszej zgody, panie pośle, szanowni państwo, dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie przy władzy, a mam nadzieję, że będzie jeszcze długo, że wygramy wybory parlamentarne najbliższe, bo to też myślę, że społeczeństwo wszystko to ocenia. Jestem przekonany, że ocenia, że potrafi porównywać bezpieczeństwo, kwestie inwestycyjne, kwestie dbałości o nasze tutaj polskie sprawy w kontekście też takim trudnym europejskim, bo dzisiaj Unia Europejska próbuje nam różne rzeczy narzucać, tylko my nie możemy wszystkiemu temu ulegać. Tutaj też mój rozmówca powiedział przed chwilą, że trzeba negocjować z Unią Europejską, żeby zaliczyła nam te miliony uchodźców wojennych z Ukrainy jako to, co nam chce narzucić, bo to by było...
To na kilka dekad
razy,
mielibyśmy problem z uchodźcami z południa Europy
więcej
z głowy.
Tak przyjęliśmy. No tak, tylko że Unia Europejska z nami nie chce w ten sposób rozmawiać właśnie, tylko się upiera przy tych swoich koncepcjach, żeby tych nielegalnych migrantów nam narzucić. Nie będzie na to zgody. Nie będziemy stwarzać sobie jako Polska i Polakom problemów takich, jakie sobie stworzyły inne kraje europejskie.
Poseł Stefan Krajewski.
Ale to jest sytuacja zero-jedynkowa, panie pośle. Albo przyjmiecie, albo to, co ja powiedziałem, że zaliczy się na poczet tych określonych kwot tą pomoc, której udzielamy już od ponad półtorej roku, albo zapłacicie kary. Wy wolicie oczywiście mnóstwo kar płacić, bo przecież kary, które TSUE co nieraz zasądza Polsce, płacimy miliony euro, które już w tej chwili zostały zapłacone, albo jest się sprawczym i potrafi się wygrywać przed Trybunałem, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, potrafi się budować większość. No, trzeba wystarczy, że zbudujemy większość w Unii Europejskiej, która powie, że nie ma zgody na przyjmowanie tych uchodźców i wtedy problem się sam rozwiąże.
Bo jeżeli pakt migracyjny wszedłby w życie i Polska nie przyjmuje tych 2000 uchodźców, to roczne opłaty karne to około 4 milionów euro.
Dobrze, pan poseł jest w wielkim błędzie, bo my się sprzeciwiliśmy tej narzucanej nam polityce po 2015 roku i jakoś żadnych kar nie zapłaciliśmy za to. No, proszę na to zwrócić uwagę. My nie płaciliśmy kar za to, że nie przyjmowaliśmy tych przymusowo nam narzucanych migrantów, chociaż ciągle nam tym grożono. Potem coraz więcej krajów przystępowało do naszej koncepcji i w związku z tym już nie było możliwości karania, bo musieliby technokraci europejscy...
Ale ja zrozumiałam, że panu posłowi chodziło o inne kary.
Dobrze. Pan poseł mówi o dwóch rodzajach. Mówił o tych karach także, że będziemy płacić kary za nieprzyjmowanie migrantów. Nie będziemy płacić za to kar, tak jak nie płaciliśmy przedtem. Natomiast co do innych rzeczy, to pan mówi przekonać się Unię Europejską. No nie, wam było łatwo poddać się i płynąć w główny nurcie. Wy nikogo nie przekonywaliście, bo płynęliście w tym nurcie takim, jak chciała lewacka Unia Europejska. No i się na wszystko godziliście. I nie było oczywiście problemu, nie było dyskusji, nie było kar, ale i nie było rozwoju Polski, a był zastój i były kolejne zagrożenia. Gdybyśmy wtedy przyjęli to, co chciała, może już nawet Donald Tusk to wcześniej, a potem właśnie chciała następna pani premier, dzisiaj europosłanka Platformy Obywatelskiej z Radomia, no to byśmy mieli problem potężny. Dzisiaj byśmy już pewnie się nie pozbierali z tym wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o te kary, które nam tam TSUE próbuje narzucać, no to, szanowni państwo, my jesteśmy państwem suwerennym. Nie możemy się godzić na to i takiej władzy nam potrzeba w Polsce, takiej reprezentacji państwa i narodu, żeby nie godziła się na wszystko. My nie podpisaliśmy w traktatach europejskich zgody na to, żeby nam wymiar sprawiedliwości kształtowała Unia Europejska.
Ale z drugiej strony pan premier Morawiecki godził się na to, żeby czy w kamieniach milowych zawrzeć, czy w innych zapisach, żeby jednak praworządność, przestrzeganie prawa było powiązane z wypłatą środków, których tak jak środków z KPO, miliardów nie ma, na które czekają polscy rolnicy,
ale
też praworządność,
ale
o której mówimy.
Ale nie kształtowanie ustroju sądowniczego.
Także
no to różne
tutaj
rzeczy.
Jest tych tematów dużo. No, muszę się odnieść tym zdaniem. Pan mówi, że wcześniej był zastój. To jeszcze pan jako poseł opozycji przyjeżdżał i wiele tych wstążek przecinał. Stadiony, lotniska, drogi. Przecież ósemkę nawet w znacznej części ona była już zbudowana. Wam zostało po wygranych wyborach przeciąć wstążki i to zrobiliście.
Mieli pan czas.
Naprawdę trzeba obiektywnie na to spojrzeć. Nie mówcie, bo znowu próbujecie powiedzieć, że tak nic nie było. Raz wam się udało wmówić to Polskę w ruinie, ale niektórzy już dzisiaj mówią, że to jednak nie był stan zastany, a to co dzisiaj będzie, bo zadłużenie jest ogromne, pieniędzy nie ma, kary płacicie, a pan tu zaklina rzeczywistość i mówi, że jest dobrobyt w Polsce. Niech pan pojedzie do zakładów azotowych w Puławach, to powie pracownikom, niech pan powie rolnikom w Medyce, niech pan powie rolnikom zachodniopomorskim, którzy stoją i strajkują dzisiaj. Przecież miało tych strajków nie być, kiedy wy będziecie rządzić, a jest tego coraz więcej.
Pan myli zupełnie chronologię, no panu tak wygodnie oczywiście jest, jeżeli chodzi na przykład o budowę dużych dróg, to panu przypomnę właśnie, że...
No kiedy najwięcej zbudowano?
Przypomnę panu, że jeżeli chodzi o drogę z Warszawy do Białegostoku, to właśnie wtedy padały firmy podwykonawcze, bo wykonawcy nie płacili, my to prawo później zmieniliśmy. Były problemy korupcyjne, te inwestycje się opóźniały, stały w miejscu. Przyspieszyło to wszystko zdecydowanie właśnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości, już nie mówiąc o drogach mniejszych, powiatowych, gminnych, na które kierujemy w ramach Polskiego Ładu potężne środki finansowe i innych programów, choćby rządowego programu rozwoju dróg i innych funduszy inwestycji lokalnych i tak dalej. Niech pan porozmawia z gminami niekoniecznie przyjaznymi PiS-owi politycznie, z waszymi PSL-owskimi wójtami choćby. Oni powiedzą panu to samo, no ale to pan tutaj próbuje, właśnie pan próbuje zaklinać rzeczywistość. Jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, no to Niech pan się też przyjrzy tym liczbom. My, mimo że wydaliśmy potężne pieniądze, bo taka była potrzeba, 200 miliardów złotych tylko na tarcze antykowidowe, bo przyszła pandemia koronawirusa i trzeba było pomóc przedsiębiorcom, mimo tych wydatków, mimo potężnych wydatków na inwestycje, jeżeli chodzi o dług publiczny, to on się zmniejszył o 3 punkty procentowe w tym czasie. No więc, ale dlaczego się zmniejszył? Dlatego, że jest uczciwiej, bo wy tolerowaliście mafie VAT-owskie. Przecież potężne środki finansowe w ramach karuzel VAT-owskich były wyprowadzane z budżetu. One do budżetu nie były, nie docierały, bo po prostu była grabież i kradzież tego. A teraz, panie pośle,
kiedy wprowadzaliśmy
chce pan jeszcze,
zmiany?
Dobrze, chce pan jeszcze dalej rozmawiać? To jeszcze tylko jedno zdanie. No tutaj i ukradliście pieniądze z OFE 153 miliardy złotych, bo nie umieliście w ogóle zarządzać finansami publicznymi. Mafie VAT-owskie hulały jak wiatr po dzikich polach za waszych czasów. 153 miliardy złotych, również moich, pani redaktor, pewnie i pana pieniędzy, ukradziono w tym sensie, że nikt nie pytał nas o zdanie, co z tym pieniędzmi zrobić, czy wolno po nie sięgnąć. Sięgnęliście jako koalicja PO-PSL, żeby zasypać dziurę budżetową, która groziła popadnięciem w ten mechanizm nadmiernego zadłużenia unijnego. No tak się ratowaliście. Takie były wasze rządy, panie pośle. O czym rozmawiamy? No,
wy pieniądze z składki zdrowotnej przeznaczyliście na kupno węgla. Tak to dzisiaj wygląda. Co do karuzel VAT-owskich,
kiedy wprowadzaliśmy
JPK, to nie głosowaliście za tym. Widocznie wam to odpowiadało, że te mafie szaleją. Nie zagłosował PiS za tą zmianą, która miała uszczelnić i naprawić to, co
tworzyliście przepisy, tak? Nie, no, ja też mam, pośle, mam bardzo
teraz ja proszę,
dobre
żeby
informacje.
Pan nie wchodził mi
już,
zdanie,
ale tylko
powiem ci,
jak już szedłem, to jeszcze skończę zdanie. Tylko przepraszam, rzeczywiście pozwolę panu mówić, nie będę zakłócał, ale właśnie nawet przepisy tworzyliście. Ja przecież wiem od strony choćby służb skarbowych, jak to wyglądało. Tak, przepisy były tworzone, żeby właśnie mafie VAT-owskie mogły hulać.
Nieprawda, tak jak powiedziałem, odwrócony VAT na stal, na sprzęt elektroniczny był po to wprowadzany, żeby ukrócić ten proceder, który oczywiście miał miejsce, ale nie jest tak, bo przecież też dzisiaj do czynienia z uszczuplaniem VAT-u mamy cały czas i to nie jest tak, że to zamknęliście zupełnie. Oczywiście, że więcej środków musicie wszędzie kierować, bo siła nabywcza pieniądza jest zupełnie inna. Drożyzna wszechogarniająca powoduje to, że każdy, kto idzie do sklepu za koszyk zakupów płaci 4 razy więcej jak w 2015 roku i taka jest rzeczywistość. Więc dzisiaj tych pieniędzy musicie sypać. To, że jeśli my zbudowaliśmy już duże drogi, bo przecież wtedy powstawały drogi ekspresowe, drogi autostrady, drogi krajowe, te inwestycje w orliki, w stadiony, w baseny, to wszystko powstało w tamtych latach. Dzisiaj są te pieniądze na drogi gminne, drogi powiatowe, może jest ich więcej. Te środki też były wcześniej w ramach różnych
do
programów.
Tematu,
i
do pierwszego tematu dzisiejszego programu.
Bo jak słucham pana posła, to mi się coraz bardziej chce śmiać z tego, co mówi. No S61, weźmy nasze województwo. Drogi duże zbudowaliście.
No dobrze.
S61
też
zbudowaliście.
Obwodnica, Wodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, kolejne plany.
Wodnica Suwałk, na którą czekaliśmy 30 lat, kiedy została zbudowana. Dopiero wtedy, kiedy właśnie przyspieszyliśmy inwestycje.
Naprawdę bardzo jestem ciekawa panów odpowiedzi na pytanie, dlaczego zapisom paktu migracyjnego sprzeciwiła się tylko Polska i Węgry. Dlaczego nie zrobiła tego Łotwa, Czechy, a wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja?
No to właśnie takie dość przykre doświadczenie jest, bo wydawało się, że po tamtych doświadczeniach, tamtych lat, o których mówiliśmy już, tej pierwszej fali migracyjnej, że jednak inne kraje także inne stanowisko zajmą, bardziej racjonalne. Nie zajmują, czy to nie wiem, z takiej uległości, jaka była obowiązująca za czasów rządów PO-PSL w Polsce wobec Unii Europejskiej. Przed wszystkim klękano, nikt się nie potrafił niczemu sprzeciwić, nawet jeżeli racje były oczywiste. Nie wiem. Może już to taki element jeszcze chcę, żeby powrócił w rozważaniach naszych. Może kraje zachodnie są już uzależnione właśnie od tych obcokrajowców, których jest tak dużo w ich krajach, że nie wiem, się boją już wyników wyborczych, nawet właśnie dlatego ulegają kolejnym takim właśnie falom i działaniom, nie wiem. My natomiast, to też warto powiedzieć, trzeba to powiedzieć, jako Polska, nie odżegnujemy się od tego problemu, bo pomagaliśmy i pomagamy i będziemy pomagać w miarę możliwości tam na miejscu, gdzie są te właśnie źródła kryzysu. Nie dyslokując masy ludzi w ramach wędrówki ludów
i
do Europy.
I rząd cały czas podkreśla, że to tam jest na miejscu, droga, którą Polska obrała.
Dokładnie tak, bo my nie jesteśmy w stanie, nie ma takiej potrzeby. To w ogóle jest błąd. Nie możemy wyprowadzić stamtąd tych społeczeństw i przenieść ich do Europy, tylko trzeba rozwiązać problem na miejscu, dlatego tam ich wspieramy, będziemy wspierać humanitarnie, finansowo, medycznie, pod każdym względem, ale na miejscu, tam, gdzie powstają problemy.
Panie pośle, a pana zdziwiło to, że tylko Węgry i Polska przeciwstawiają się paktowi migracyjnemu?
Rządzący ciągle opowiadają, że wstali z kolan, ale ja mam wrażenie czasem, że stając z kolan uderzyli się w głowę, bo jeżeli inne kraje potrafią zbudować, bo też w Unii Europejskiej chodziło o solidarność krajów członkowskich, od początku o tym mówimy. Oczywiście nie każde rozwiązanie, które podoba się w jednym kraju, będzie podobać się we wszystkich krajach, ale czemu znowu zastanawiające jest to, że czemu tylko Polska i Węgry się sprzeciwiają, a reszta, no bo oni chcą budować przyszłość, zyskiwać te, pozyskiwać środki unijne, a my wolimy zapłacić kary, nie dostać środków z KPO, bo przecież Orban nawet, który cały czas mówił o tym, że się nie podporządkuje, sprawił, że te środki do nich popłyną. Do nas ciągle są zablokowane, które mogłyby zmieniać dalej naszą gospodarkę. No tutaj słyszymy ciągle, jak jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. No jeżeli PiS te wybory przegra, to będzie lepiej. To jest pewne, bo dzisiaj tych środków nie ma.
Tutaj pan poseł wpada w taką niekontrolowaną sprzeczność. Warto to zdemaskować. No bo mówi tak. Dlaczego tylko Polska i Węgry, no więc trzeba ze wszystkimi, ale ci wszyscy inni nie chcą naszych racji słuchać, bo mają swoje błędy.
A może odpowiedniej dyplomacji brak otworzenia wspólnego bloku?
Mają swoje błędne racje oczywiście i brną w to, prawda? I teraz pan poseł
może mówi, bardziej przekonywać.
No to w takim razie przekonywaliśmy, nic to nie dało, chociaż potem sami się przekonali odnośnie tej pierwszej fali. Wydawało się, że drugą będą mieli już, będą do drugiej podejdą bardziej racjonalnie, mądrzej. Nie stało się tak. Więc panie pośle, pan jest w sprzeczności myślenia, bo tak, jeżeli pan pozwoli, jeżeli pan mówi, że trzeba przekonać wszystkich, no ale ci inni wszyscy nie chcą się przekonać. No to nie płacić kar, czyli co? Przyjąć tych migrantów. No przecież to jest bardzo proste, to co pan powiedział. Być znowu w
albo
głównym nurcie.
Albo płacić 4 miliony euro za nieprzyjmowanie tych 2000 migrantów.
No wy się nie możecie od tego myślenia uwolnić właśnie. No, czy pan w ogóle siebie słucha?
No ja panu cały czas prezentuję trzecią drogę. Bo jeśli mówimy o tym, że można zaliczyć na poczet pomocy migrantom, uchodźców, których przyjęliśmy i tu zbudujmy właśnie większość.
Ale nikt nam takiej możliwości na razie nie daje.
Litwa tak samo przecież doświadczyła tego Rumunia, Słowacja, wszystkie kraje przy granicy.
Tylko lewacka Europa, ta struktura zarządzania Unią Europejską powoduje, że po prostu te argumenty się nie przebijają.
Co robi polski komisarz?
I mamy dwa wyjścia. Albo rozmawiać, udowadniać swoje racje, a jak nie chce Unia Europejska ich podzielić, to jednak dbać o swoje interesy narodowe jako Polska, jak my to robimy, albo ulegać. Wy ulegaliście. Pan mówi o trzeciej drodze, zaś pan nawiązał do trzeciej drogi w waszej koalicji obecnej. Wy nie jesteście ani trzecią drogą żadną, ani nie byliście, ani nie jesteście, ani nie będziecie. To jest wszystko to samo. To jest wszystko to, co my znamy z czasów ponad 25 lat tak naprawdę pod różnymi nazwami rządów po 89-90 roku w Polsce, a szczególnie z tego okresu 8 lat, 2007-15, czyli koalicji PO-PSL i PSL od tego skojarzenia nie ucieknie z żadnym Hołownią, zresztą Hołownia się niewiele różni od Platformy Obywatelskiej, a jeszcze Wieś pewnie od was odstąpi,
no
przez ten liberalizm Hołowni.
Rozmawiać.
Także panie pośle, żadną trzecią drogą nie jesteście i nie będziecie.
W minionym tygodniu dużo emocji wywołała też informacja o decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nakazał on de facto zamknięcie w niedługim czasie kopalni w Turowie.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni Turów po 2026 roku. Co to oznacza i co dalej należy z tym zrobić? poseł Jarosław Zieliński.
Myślałem, że poseł Krajewski tym razem pierwszy powie, to będę mógł się odnieść, ale dobrze.
A bardzo proszę, poseł PSL-u Stefan Krajewski. Bo ciekawy jestem, słowo się rzekło,
czy tu będziemy też tak bardzo rozbieżni w tych ocenach, ale jak pan chce.
Pierwsze trzeba było doprowadzić, żeby w ogóle tych postępowań przed sądami nie było, to co mówiliśmy od początku.
No niezależne sądy, panie
pośle. Nas nie stać, to wtedy, kiedy skarżyło czeskie miasto, czy te organizacje środowiskowe niemieckie, no to trzeba było próbować z nimi też rozmawiać i szukać
teraz
jakiegoś rozwiązania.
Teraz czeski rząd już jest spokojny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kopalni w Turowie.
Ale są kwestie tak naprawdę, bo to nie jest żaden sąd polityczny, bo jeżeli sąd administracyjny bada jakąś sprawę w każdych kwestiach środowiskowych, proceduralnych, bo on się tak naprawdę tylko zajmuje czym dzisiaj? Kwestiami formalno-prawnymi. Żadnych innych sądów administracyjnych nie rozstrzyga.
Co poszło, pan radzi zrobić? Zamknąć kopalnię?
Wiem, że będzie odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest to po 2026 roku, czyli
jeszcze
dzisiaj
3 lata?
Tej kopalni nie zamykamy. I my nigdy nie powiedzieliśmy jako PSL, jako Koalicja Polska, że trzeba by było to kopalnię zamknąć. 8% energii idzie z tej cieplnej, różnych innych rzeczy dzięki tej kopalni. Turów, ale też przecież to są tysiące ludzi, którzy mają pracę dzięki temu, to jest przyszłość. Oczywiście też uniezależnianie się od źródeł tych wszystkich kopalnych jest ważne. O tym też mówimy od lat, że trzeba stawiać i na odnawialne źródła energii. Jakiś czas temu miałem okazję być we Francji. Oni nie stawiają na OZE, bo oni mają atom od lat bardzo mocno rozwinięty, elektrownie atomowe. My takich nie mamy.
Ale w tym przypadku tylko 3 lata było na wygaszenie tej kopalni. Do elektrowni jądrowej u nas jeszcze daleko.
Oczywiście na to nie możemy się zgodzić, no bo musimy produkować energię, musimy też zapewnić ludziom miejsca.
No, ale jak sąd naczelny orzeknie to samo, to co pan radzi zrobić?
No tutaj nie wiem, jaka będzie.
Słuchać
to
sądu, czy nie słuchać?
Trzeba, nie, no wyroki sądów, no nie da się nie przestrzegać
zamknąć
wyroku.
Kopalnie trzeba będzie, pana zdaniem.
Sądu. A jakie ma pan rozwiązanie na to? No bo jeżeli sąd kogoś skazuje na coś, to ktoś może się nie zgodzić z wyrokiem sądu i powiedzieć, jeżeli
no właśnie, ten sam
wykorzysta
głos.
Całą ścieżkę odwoławczą?
Ten sam głos słyszeliśmy już z koalicji PO-PSL poprzednio właśnie. Taką sentencję, że no skoro sądy, to trzeba zamykać oczywiście, bo sądy. No sądy są sądami, tylko to są ludzie. Pamiętajmy, że ten sąd administracyjny orzekł to, co orzekł na wniosek ekologów czy pseudoekologów, nie wiem jak tam ich nazwać, nie badałem dokładnie, czy to są poważni, czy mało poważni ekolodzy. My, oczywiście droga odwoławcza musi być wyczerpana, to jest jasne, ale jesteśmy w porozumieniu z Czechami. Nie ma tutaj sporu w tej chwili. Kopalnia może funkcjonować i absolutnie nie zamierzamy tutaj jako
w porozumieniu z Czechami, dodajmy, chodzi to o to, że nie ma takiego zagrożenia dla środowiska, jak
tak, no więc kopalnia może dalej funkcjonować. No były spory, wcześniej żądali odszkodowań. Pamiętamy tamtą historię. Chyba nie ma co jej dokładnie tutaj przypominać, ale w tej chwili nie ma tego problemu i nie może być tak, że sąd administracyjny, czy jakikolwiek sąd, zresztą, który działa absolutnie wbrew polskiej racji stanu w tym przypadku, no to też trzeba, to są jacyś konkretni ludzie, którzy podejmują takie decyzje. No ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy teraz wszyscy nagle padli na kolana i zamykali kopalnię, która produkuje 7-8% energii na polskiej rynek, prawda, bardzo jest potrzebna, gdzie zatrudnionych jest razem w kooperacji pewnie może kilkadziesiąt, może 100 000 ludzi z rodzinami, prawda, no to nie można z temu ulegać, bo to by było szaleństwo. Ja rozumiem, że wszyscy chcielibyśmy przestrzegać wyroków sądów, tylko że niech te wyroki będą rozsądne, niech te wyroki będą racjonalne.
To jakie rozwiązanie jest, panie ministrze?
Niech te wyroki będą
skoro
po prostu
wbrew wchodzi polska racja
wyrokami
stanu, utrzymanie kopalni.
Zgodnymi z polską racją stanu. Takiego wyroku bym nie wykonał po prostu. Niestety to nie jest nawoływanie do anarchii. To po prostu jest wbrew polskiej racji stanu. I to sąd powinien się
w każdym przypadku, każdy, kto jest pokrzywdzony. Zróbmy teraz wszystko, by Naczelny Sąd Administracyjny nie otrzymał tego wyroku.
Tylko, że to też będą konkretni ludzie, konkretne
decyzje. A rząd zapowiada, że takie furtki jeszcze są, które będą wykorzystane przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym.
Natomiast naprawdę,
to nie może być tak. Właśnie, bo to jest ta filozofia, niezależne sądy. No i właśnie takie niezależne sądy mogą orzekać takie głupstwa, niezgodne z polską racją stanu, bijącą, że tak powiem, w polski interes narodowy. I co mamy temu wszyscy ulegać, bo jakaś tutaj ma być obowiązująca taka maksyma, że sąd jest nieomylny. Sądy są omylne. Tak jak ludzie wszyscy. Mogą być lepsze wyroki, gorsze, mądrzejsze, mniej mądre. Sądy są też omylne. Panie pośle, szanowni państwo, na spotkaniach przed 2015 rokiem i potem, w tej pierwszej kadencji szczególnie, ale i teraz, takim jednym z tematów dominujących, a wtedy był to pierwszy temat na początku naszych rządów, było to, że sądy są niesprawiedliwe.
No i co zmieniliście właśnie, przez te 8 lat?
I właśnie blokuje nam Unia Europejska i wy swoimi donosami do Unii Europejskiej blokuje nam zmiany właśnie w sądownictwie, żeby sądy były sprawiedliwe.
No za wszystko odpowiadacie. No. Macie ministra sprawiedliwości, macie prokuratora generalnego.
I ma pan KPO
i
właśnie.
Nic nie możecie zrobić.
I ma pan
ale
KPO, panie pośle.
Było, to nie jest sprawiedliwe. Ale chodzi o to, żeby nie było wyroków politycznych, ale decyzji.
No są inne. No są
czyli sugeruje pan, no, że to był wyrok polityczny?
No to ciekawe.
W USA, w Warszawie i kopalni.
Mówię, sąd ocenia tylko formalno-prawne, żadnych innych. Nawet sąd nie może brać pod uwagę, dobra, czy to jest polska racja stanu, czy nie.
Formalno-prawne, nieformalno-prawne, ale to jest po prostu uderzenie w polską rację stanu. My potrzebujemy właśnie energii, którą produkuje kopalnia w Turowie. Potrzebujemy miejsc pracy.
I pozasądowe trzeba wykorzystać ulegać możliwości.
A wy robicie wszystko tak właśnie, że my chcemy zreformować polski wymiar sprawiedliwości, a wy donosicie do Brukseli. Bruksela mówi, to wam pieniędzy nie damy, prawda? Aż wygrają wybory inni.
Panie pośle, prezes Kaczyński powiedział, że reforma wasza się nie udała, a nie my.
Nie udała się, dlatego że jest blokowana właśnie z różnych stron i właśnie chodzi przez komisję, przez TSUE, przez Unię Europejską.
Nie sprawdziła, inne rozwiązania się nie sprawdziły.
Jak się nie sprawdziła, to ją przecież zmieniliśmy. I znowu jest problem, tak? Znowu jakieś grożą nam jakieś sankcje ze strony Unii Europejskiej, mówiąc najogólniej. Nie można tak po prostu. Naprawdę trzeba prowadzić politykę służącą Polsce i Polakom, naszym interesom narodowym i naprawdę nie wolno ulegać tym szantażom, temu wszystkiemu. No, narasta sytuacja dużej frustracji w Polsce właśnie dlatego, że jakikolwiek ruch by nie był zrobiony taki godnościowy, związany z polską suwerenną polityką, to od razu blokuje to nam Unia Europejska. A wy temu sekundujecie na zasadzie im gorzej, tym lepiej.
Pozycję Polski w Unii Europejskiej.
A teraz wracając jeszcze do meritum, panie redaktor, bo kwestia jest dywersyfikacji źródeł energii. Ta kopalnia jest bardzo potrzebna. Odnawialne źródła energii również. Oczywiście zmieniliśmy przepisy ostatnio odnośnie farm wiatrowych, choćby dużo jest energii produkowanej ze słońca, czyli z fotowoltaiki. Nasze linie przesyłowe nie wytrzymują nawet tego, co może produkować właśnie fotowoltaika w skali Polski. Trzeba szybko modernizować te linie energetyczne. To jest przed nami duże zadanie, duże wyzwanie cywilizacyjne. No ale oczywiście musimy też zbudować elektrownie jądrowe i to też nie było odważnych przed nami. Podjęliśmy decyzję, czy elektrownie jądrowe są przygotowywane do zainwestowania, do wykonania. To trwa, to wymaga czasu oczywiście, ale to będzie zrobione. No i jednak powinniśmy mimo wszystko produkować energię wciąż w jakimś komponencie z węgla. Mamy swój własny surowiec. Nie można powiedzieć tak, zamykamy wszystkie kopalnie węglowe, bo ktoś od nas tego wymaga. A wiemy dokładnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję CO2, jaki to ma wpływ bardzo minimalny, w ogóle śladowy na sytuację na świecie, prawda? Nasza energetyka węglowa.
Pozostańmy przy wyrokach sądowych. W ostatnich dniach głośno też było o innej przegranej Polski, tym razem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Tydzień temu TSUE uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. Polska musi płacić w związku z tym najwyższą karę w historii Unii Europejskiej. Jak ten problem widzi Prawo i Sprawiedliwość, a jak Polskie Stronnictwo Ludowe? Kto pierwszy?
Ja bym powiedział, że nic nowego, nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem. No to jest kolejny tego typu akt wymierzony w suwerenne polskie państwo. I to jest akt absolutnie nieuprawniony i niesprawiedliwy. To jest błędna ocena. To jest naruszenie polskiej suwerenności. Jeszcze raz powiem to, co powiedziałem na początku programu. My, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, chcieliśmy wstąpić do Unii Europejskiej. Taka była wola narodu. Chcieliśmy tego jako politycy, którzy opowiadali się od początku lat 90. jeszcze za rządów Jana Olszewskiego, przypomnę, nasze środowisko chciało właśnie NATO i Unii Europejskiej. Jeszcze inni patrzyli na to z dużym zdziwieniem. ale nie zobowiązaliśmy się do kształtowania wymiaru sprawiedliwości według orzeczeń biurokratów unijnych. I tutaj nie ma prawa TSUE ingerować w polski wymiar sprawiedliwości i tych kar nam nakładać. Te kary to jest kwestia jakiegoś jeszcze rozstrzygnięcia, co z tym robić, bo przecież my też nie możemy ulegać i płacić tych kar. Płacimy też składkę do Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że Polska jest nawet niemałym już dzisiaj płatnikiem składki do Unii Europejskiej. My tak ciągle zachwycamy się Unią Europejską, że ona nam pomaga. No ale coraz mniejsza jest różnica między składką a tym, co otrzymujemy. No i możemy przecież za jakiś czas będziemy płatnikiem netto i trzeba też brać pod uwagę i ten fakt. Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, płaci składkę, przyjmuje zobowiązania, korzysta solidarnie też z tego, co jest dobrodziejstwem Unii Europejskiej, z wolnego rynku, przepływu pracy, towarów, handlu, no brak kontroli na granicach, strefa Schengen i tak dalej, i tak dalej. To są dobrodziejstwa, to są bardzo pozytywnie oceniane przez polskie społeczeństwo i oczywiste wartości, no ale nie można po prostu w nieskończoność ulegać temu szantażowi finansowemu.
No niestety trzeba przewidywać konsekwencje, bo przecież to nie od wczoraj wiemy, tylko w momencie, kiedy były różne te reformy sądownictwa prowadzone w Polsce, kiedy były przygotowywane różne nowelizacje. Doskonale widzieliście, jakie jest ryzyko. Ciągle się nie godzicie. No, Wielka Brytania zrobiła ten ruch, że wyszła z Unii Europejskiej. Być może to będzie następnym krokiem i u nas, skoro cały czas mówicie, że ta Unia ogranicza naszą suwerenność, więcej za chwilę będziemy płacić niż zyskiwać. No to, co się wydarzyło przez te prawie już 20 lat, wszyscy widzą. Te środki unijne zmieniły i nasz region, i całą Polskę. Bo oczywiście wszystko jest ważne, środki budżetu krajowego i samorządowe, ale też te zewnętrzne, żeby to wszystko zmieniać. Trzeba dyplomacji, trzeba działania, trzeba budowania, tak jak już wcześniej mówiłem, silnej Polski w Unii Europejskiej, a nie, że siedzimy ciągle w oślej ławce. Wszyscy jakoś sobie radzą, wszyscy idą do przodu. Nie ma tych postępowań przed TSUE, a u nas co obszar, to jakiś problem się znajdzie i te kary są coraz większe. No faktycznie, jak się policzy te kary, które mamy zapłacić, to za chwilę będziemy więcej tracić niż zyskiwać. Więc trochę takiego zdroworozsądkowego podejścia
Ja mówię o czym innym.
Za samym wejściem do Unii Europejskiej wasze środowisko tak do końca też nie było. To kiedy Jan Paweł II, święty Jan Paweł II mówił o tej silnej potrzebie, silnej Europy, to się trochę zmieniło. Ale były osoby związane właśnie z waszym środowiskiem, które mówiło, że jest eurosceptycznie nastawione, namawiali przed referendum, żeby nie głosować za wejściem. Oczywiście były takie
Koalicjanci
wtedy tak samo, Liga Polskich Rodzin na tym się budowała, więc tych tematów jest dużo.
Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, nie Ligi Polskich Rodzin, proszę naprawdę.
Ale rządziliście razem z Ligą, tak jak nam pan zarzuca, że z Platformą.
No wy rządziliście Platformą, z SLD rządziliście, oczywiście, no jasne. Natomiast pan naprawdę mówi nieprawdę. Powiedziałem, że pan plecie głupstwa, proszę wybaczyć sformułowanie, tak to muszę zareagować na to, że nasze środowisko miało wątpliwości. Zarządów Jana Olszewskiego, który obalaliście jako partia, bo przecież pamiętamy tam Pawlaka i Tuska w tej akcji.
Wy doprowadziliście, żeby Jan Olszewski nie dostał się do Senatu, to PiS go tak ładnie wykolegował.
Obalaliście ten rząd nocą, bo się baliście lustracji, ale właśnie to wtedy rząd Jana Olszewskiego bardzo jasno, to było nasze środowisko polityczne, Porozumienia Centrum wówczas, poprzedniczki Prawa i Sprawiedliwości. My bardzo jasno formułowaliśmy dążenie do NATO i do Unii Europejskiej. To właśnie te liberalne i lewicowe,
ale
lewackie
to my wprowadziliśmy środowiska, i do NATO, i do Unii Europejskiej.
Tak się ułożyły potem losy wyborcze. Ale to właśnie my zaczęliśmy to i to jest zupełnie oczywiste. Nikt nie był przeciwny Unii Europejskiej z naszego środowiska. Natomiast to, że i nikt nie chce dzisiaj Polski z Unii Europejskiej, żeby pan miał jasność, wyprowadzać. Tylko musimy się upominać w Unii Europejskiej o swoje prawa.
Nasza koalicja, Solidarna Polska.
Nie na takiej zasadzie, że...
Suwerenna, przepraszam.
Nie na takiej zasadzie, że wszystko przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza, inni są mądrzejsi, a my jesteśmy mali i po prostu się kłaniamy. Nie. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Musimy się upominać o nasze interesy, walczyć o nie czasem niestety. Kiedy się Europa zmieni pod kątem politycznym, a zaczęły się pewne zmiany, ale to jeszcze jest początek, to nie będzie tych problemów, które są dzisiaj, bo dzisiaj najkrócej mówiąc, sytuacja jest taka. Lewacka Unia Europejska mówi tyle. Jeżeli w Polsce zmieni się władza, no to my oczywiście odpuścimy tam te wszystkie tam te TSUE, te sądy, KPO i tak
ale
dalej.
W 2024 roku parlament może się zmienić.
Ale się zmienić może Parlament Europejski i na pewno się zmieni. Nie wiem w jakim zakresie, ale się zmieni na pewno, no bo zawsze się zmienia po wyborach, ale tutaj chyba
tendencja idzie w prawo. Układ sił być inny idzie, niż w tej
tendencja
chwili.
Idzie w prawo, a nie w lewo i to jest dobrze właśnie. No i krótko mówiąc, chcę powiedzieć panu, panie pośle, że jeżeli my wygramy wybory parlamentarne, mam nadzieję, że je wygramy po raz trzeci.
No, nadzieję powinniście mieć, ale
Te pieniądze z KPO i tak będą, one są Polsce należne. To dzisiaj jest próba wpływania na polskie sprawy wewnętrzne przez Unię Europejską. Tak jak próbowano oddziaływać na Włochy.
Skoro rozmawiamy o interesach w Unii Europejskiej, to na zakończenie jeszcze o pomyśle byłego posła do greckiego parlamentu oraz Parlamentu Europejskiego prawnika profesora Notisa Mariasa. Uważa on, że Polska i Grecja powinny współpracować, by dyskusję o reparacjach przenieść na poziom europejski. I Berlin musiałby wówczas zająć stanowisko. W jego opinii kwestia reparacji powinna być jednym z głównych tematów kampanii w Polsce i Grecji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Czy tak się stanie?
My będziemy konsekwentnie się upominać i domagać się od Niemców zadośćuczynienia za II wojnę światową, bo to nie zostało dotychczas uregulowane.
A jak odnosi się pan do tego pomysłu wspólnie
natomiast,
z Grecją?
Natomiast to, że Grecja jakby chce razem z Polską dochodzić tych swoich też praw należnych im, tak jak Polsce, tylko w większej skali, bo Polska jest większym krajem, miała większe zniszczenia, no to oczywiście dobrze. No i zawsze dwa głosy to lepiej niż jeden głos na poziomie polityki międzynarodowej.
Czyli to już mamy w przypadku Grecji sprzymierzeńca swoich
No myślę, że tak, bo Grecja parokrotnie formułowała te żądania odszkodowawcze, ale formułowała je, jak zresztą mówi autor tych słów, którego pani przywołała, dosyć cicho, takim niezdecydowanym, może mocno głosem. Teraz się chyba ośmieliła trochę przy polskiej postawie. No my przyjmujemy to z zadowoleniem, że właśnie idziemy w tym samym kierunku, bo za zbrodnie niemieckie Niemcy muszą zapłacić przynajmniej właśnie te odszkodowania, bo życia już ludziom nikt nie wróci.
To samo mówimy, przecież nawet pracowaliśmy nad tą projektem ustawy, żebyśmy mówili nie o reparacjach, a o zadośćuczynieniu, ale tu znowu jest potrzebna skuteczność. No, ten rząd już pokazał, jak jest skuteczny na polu europejskim. Na tym polega dyplomacja, że rozmawia się nie tylko o prostych sprawach, ale też o trudnych, ale trzeba wykazać się skutecznością, żeby coś załatwić, a nie tylko cały czas opisać, mówić o tym, ale nic dalej w tym kierunku nie jest robione.
Zobaczymy jeszcze, co przyniosą kolejne dni, tygodnie,
pamiętamy
miesiące.
Reakcję Donalda Tuska na kwestię zadośćuczynienia i reparacji, jak on kpił z tego. No to pana właśnie koalicja z PO-PSL.
Na razie przed nami kampania wyborcza do polskiego parlamentu. Wygląda na to, że podejmowanych będzie w niej wiele tematów związanych z Unią Europejską, ale czy tak się stanie do wyborów jeszcze
wszystkie
daleko.
Tematy ważne będą podejmowane.
Dzisiaj
oczywiście, tak jak
dziękuję
w normalnym czasie, tak w czasie kampanijnym.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dziękuję bardzo.
Moimi gośćmi byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński.
Dziękuję jeszcze raz.
Oraz poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski. A za uwagę dziękuję państwu. Renata Reda, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.